Poranny gość Radia Zachód.
Marek Poniedziałek, dzień dobry Państwu, a po drugiej stronie telefonicznego łącza eurodeputowany Bogusław Liberacki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Członek Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, a w Polsce członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Panie profesorze, po 4 dniach i nocach nawet negocjacji we wtorek nad ranem zawarto porozumienie. Na szczycie europejskim Polska otrzyma największe w historii swego członkostwa środki o łącznej wartości 770 miliardów, część z tego w formie pożyczek. Jak pan ocenia sam szczyt i to, co polskim negocjatorom udało się uzyskać?
Jeżeli chodzi o szczyt, uważam, że to jest sukces Unii Europejskiej. To jest sukces parlamentu, który rok temu, powołując nową Komisję Europejską, zażądał właśnie tak zwanego ambitnego budżetu. Komisja Europejska odpowiedziała ambitnym budżetem. I Rada Europejska, czego obawialiśmy się, nie wprowadziła tutaj istotnych zmian, wprowadziła korekty. Tak, to prawda. Ale generalnie jest to sukces Unii Europejskiej. No i z sukcesem Unii Europejskiej z reguły wiąże się także sukces Polski, bo to jest, sobą jest sprzężone. I Polska też odniosła sukces. Na czym to polega? Otóż przede wszystkim na tym, że mamy dużo wyższą kwotę do podziału. Perspektywa, która kończy się w tym roku, zamykała się kwotą mniej więcej około 1000 miliardów euro. Perspektywa nowa to jest 1800 miliardów euro, czyli większa jest kwota o prawie 80%.
I Polska również rekordową kwotę otrzymała. Panie profesorze, z czego to się bierze? Bo pamiętamy wszyscy, że przy okazji negocjacji ostatniej perspektywy mówiono, że te środki dla Polski, które otrzymaliśmy do tej pory, już się nigdy więcej w historii naszego członkostwa nie powtórzą. A mimo to mamy kwoty większe obecnie wynegocjowane. Z czego to się bierze?
Bierze się to z tego, że dotychczas był ten 1000 miliardów. Była obawa, że po wyjściu Wielkiej Brytanii kwota będzie zmniejszona około 70 miliardów. Natomiast przybrosło nam 800 miliardów, czyli prawie 80%. No i Polsce przyrosło dodatkowo około 20%. Czyli mamy wzrost, mamy kwotę większą niż dotychczas. Aczkolwiek wzrost 80% w całej Unii Europejskiej, w Polsce będzie w przypadku Polski wzrostem około 20%, ale Polska nadal zostaje i pojedynczym największym beneficjentem środków europejskich. I mamy tutaj trzy takie szuflady, w których bierzemy pieniądze. Szuflada pierwsza, tradycyjnie polityka spójności, fundusze strukturalne, fundusz spójności, dopłaty bezpośrednie do rolnictwa, polityka społeczna. I mamy tutaj kwotę 1,65 tysięcy miliardów euro. I to zostaje mniej więcej na poziomie mijającej perspektywy finansowej. Natomiast nowa kwota to jest 390 miliardów euro. Kwota również grantowa, czyli kwota niezwracana. I to jest zaleta tego rozwiązania, że tych kwot się nie zwraca. I z tego właśnie pochodzi przyrost dodatku czy kwoty dla Polski. I mamy także kwotę 360 miliardów euro na kredyty, które to kredyty w Unii Europejskiej są atrakcyjne, jeżeli chodzi o warunki kredytowe. I tutaj Polska też ma swoją.
Dziękuję, że pan to wszystko naszym słuchaczom tak precyzyjnie wyłuszczył. Ja jednak wrócę jeszcze do kwestii takich politycznych ocen tego, co się stało na szczycie. Nie ma czegoś takiego jak doskonały świat, ale poczyniliśmy postęp, tak mówi o wynikach szczytu Emmanuel Macron. Według niego porozumienie jest powodem do świętowania, ponieważ pokazuje, że doszło do znaczącego zbliżenia stanowisk państw europejskich. Myślę, że możemy się radować. Co z tą radością wśród elit politycznych w Polsce, bo jej od dnia wczorajszego jakoś powszechnie nie widać.
I to jest pewien mankament naszej sytuacji politycznej, bo ja przed chwilą mówiłem jak najbardziej pozytywnie o sytuacji w Unii Europejskiej, jak najbardziej pozytywnie o tym, co Polska zyskała, zwłaszcza, że w dokumencie, który jest napisany, nie tylko jest mowa o pieniądzach, jest mowa o ludziach, korzyści, jakie ludzie z tego odniosą, w co te pieniądze będziemy przeznaczać, jak będziemy osiągać wspólne cele. Wyrażam zadowolenie z tego, że premier Mazowiecki, Morawiecki, pomimo różnych deklaracji, po pierwsze, podpisał się pod zdaniami mówiącymi o pakcie klimatycznym paryskim, podpisał się pod artykułem mówiącym o przestrzeganiu praworządności, czyli tutaj prezydent Macron wyraził to uczucie, które ja też chcę wyrazić.
No właśnie.
Unia Europejska odniosła sukces. Sukcesem Polski jest sukces Unii Europejskiej.
Musiało paść tutaj to słowo, panie profesorze, praworządność, bo to właśnie praworządność stała się kością niezgody polskich polityków. I wielu Polaków zadaje sobie pytanie od wczoraj, jak to właściwie jest z tą praworządnością? Czy ścisłe powiązanie wydatkowania funduszy unijnych z praworządnością zostało w tych zapisach, czy też, jak chce rząd, zostało ono bardzo mocno w tych ostatecznych zapisach rozwodnione?
Zostało osłabione w stosunku do intencji wyjściowej, ale jest zdanie artykułu 24, jest specjalne zdanie poświęcone temu, że praworządność jest naczelną zasadą, którą będzie się kierować Unia Europejska. Teraz praworządność będzie oczywiście wymierzana, znaczy nie wymierzana, tylko mierzona. O, przepraszam za słownictwo. Będzie mierzona. Kryteria tego sposobu mierzenia, bo pamiętajmy, że to nie jest pojęcie typu, że można powiedzieć, że to jest tyle kilogramów ton czy metrów sześciennych praworządności, to trochę inaczej się będzie liczyć.
No właśnie pytanie jak? Czy wiadomo już, jak to się będzie liczyć? Bo że jakoś inaczej to wiemy, tylko czy jest już jakaś koncepcja, jak to mierzyć, ważyć?
Jest koncepcja. Komisja Europejska przygotowała taką koncepcję. Tej koncepcji jeszcze parlament nie otrzymał. Parlament zbiera się jutro po swojej sesji plenarnej, żeby zaakceptować. Wiadomo tylko tyle, że tak, ta koncepcja, jak będzie przyjęta, będzie również przez Radę Europejską. I tutaj jest punkt właśnie różnych rozbieżności, gdzie Rada Europejska będzie decydować w oparciu o tak zwaną większość kwalifikowaną, czyli 55% społeczeństwa, 65% rządów. Przepraszam, może odwrotnie, bo to już w tym momencie zacząłem mieć.
W każdym razie rozmowy się toczą. Wspomniał pan o antagonizmach w Unii Europejskiej. Praworządność to nie jest jedyny element sporu, bo przy okazji tych negocjacji było wyraźnie widać podział na bogatą północ i troszkę mniej zasobne, borykające się z problemami południe. Jak te antagonizmy, które zawsze przy okazji negocjacji budżetu Unii Europejskiej wychodzą, będą rzutować na przyszłość wspólnoty?
Te antagonizmy są już w tej chwili poza nami, dlatego że tak, główny clue debaty, sporu było następujące. Przedłożenie Komisji Europejskiej mówiło 500 miliardów euro dodatkowe jako granty, darmowe pieniądze rozdane państwom członkowskim. Natomiast państwa te tak zwane oszczędne wymusiły, że to nie jest 500 miliardów, a 390 miliardów, czyli 110 miliardów mniej. Z punktu widzenia istoty kwot ogólnych, o których mówimy, to już ma znaczenie takie drugorzędne, rzekłbym. I tutaj, co było bardzo ważne, że ta debata trafiła na prezydencję niemiecką. Do tych państw, które kiedyś nazywano oszczędnymi, zaliczały się także Niemcy jako największy kontrybutor w Unii Europejskiej. Osiągnięto porozumienie francusko-niemieckie. I to pani kanclerz Merkel 2 tygodnie temu w Parlamencie Europejskim nam wszystkim wyjaśniła, bardzo jasno prezentując program prezydencji niemieckiej, że francusko-niemieckie porozumienie uznało, iż najważniejsza jest spójność Unii Europejskiej. Najpilniejsze jest wyjście z kryzysu gospodarczego związanego z koronawirusem. W związku z tym Francja i Niemcy wychodzą z inicjatywą. No i tutaj tę inicjatywę właśnie mamy przyjętą.
Panie profesorze, jeszcze o sprawy polskie chciałbym pana na koniec krótko zapytać, bowiem czas nam nieubłaganie ucieka. Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza przekazała prezydentowi Andrzejowi Dudzie uchwałę o jego wyborze na urząd prezydenta. Jak ocenia pan wynik niedawnych wyborów w naszym kraju i sytuację polityczną po tych wyborach? Niedawno na antenie Polskiego Radia 24 gratulował pan prezydentowi i powiedział, że ten wybór oznacza stabilizację sytuacji politycznej w Polsce.
Tak, i gratulacje jestem gotowy ponowić. Każdy, kto wygrał, zasługuje na gratulacje, to niniejszym czynię ponownie. Słowa uznania kieruję pod adresem Rafała Trzaskowskiego, pana prezydenta Warszawy, za to, że krótko miał kampanię, ale pamiętajmy, że ten wynik był bardzo, bardzo bliski. Gdyby było może tydzień dłużej, nie wiadomo, jaki byłby wynik. Natomiast wszystko wskazuje na to, że wybory zostały przeprowadzone uczciwie, głosy zostały policzone, pan prezydent Duda wygrał. Polska jest w tej chwili podzielona na dwa obozy, tylko powinniśmy może mniej mówić o tym, jak jesteśmy mocno podzieleni, ale mówić bardziej o tym, jak możemy te podziały niwelować, jak możemy próbować zszyć Polskę. I to jest to odpowiedzialność.
Czy kontestowanie wyniku wyborów, ich uczciwości przez największą partię opozycyjną, przez Platformę Obywatelską, zapowiadanie, że nie uzna się uchwały Sądu Najwyższego, także uznającą ewentualnie uczciwość tych wyborów. Czy to jest dobra polityczna droga na scalanie Polski, pana zdaniem?
Panie redaktorze, ja śmiem twierdzić, że gdyby wygrał pan Rafał Trzaskowski, to pewnie Prawo i Sprawiedliwość postępowałoby podobnie. Także tutaj zostawiłbym to jako element gry politycznej i jeżeli są jakiekolwiek przejawy czy nieuczciwy przebieg wyborów, każdy ma obowiązek o tym poinformować i również Platforma Obywatelska też ma obowiązek to zgłosić, no a czekamy, a ostatecznie wiemy, że Sąd Najwyższy ma wydać tej sprawie orzeczenie
i 3
sierpnia będzie wiążące.
To się stanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Eurodeputowany Bogusław Liberacki był gościem porannej rozmowy Radia Zachód. Miłego
dziękuję,
dnia, panie profesorze.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.